82. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Już jutro to był kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej i także 11 listopada obchodzimy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. 11 lipca właśnie dlatego, że to był ten kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej. W związku z tym będziemy rozmawiali właśnie o tym, co wydarzyło się 82 lata temu, ale także gdzie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, w tej kwestii, jeśli chodzi o prawdę historyczną. O tym wszystkim będę rozmawiał z Piotrem Zychowiczem, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałem Państwu bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał i jeśli ktoś tego jeszcze nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym mogę tworzyć ten kanał, moich patronów na Patronite. Bardzo dziękuję za wsparcie. A teraz już przechodzimy do tej rozmowy. Mijają 82 lata od właśnie tych wydarzeń, a dalej ten temat dzieli Polaków i Ukraińców. Dalej ten temat jest jednym właśnie z tych najtrudniejszych w relacjach polsko-ukraińskich. Dlaczego o tym właśnie dziś opowiemy? Opowiemy o tym, jak to wyglądało z perspektywy historii, dlaczego doszło do tego ludobójstwa, do tej zbrodni, no i jakie są perspektywy na to, aby doszło w tej kwestii do pojednania. Ja odwiedziłem Ostrówki, odwiedziłem Wołyń. Przed tą rozmową byłem na cmentarzu w Ostrówkach, gdzie Polacy sprzątali właśnie groby osób, które tam spoczywają. Byłem w kilku innych miejscowościach właśnie na Wołyniu. I ten temat pojednania to jest temat, który powraca. Wiele osób robi naprawdę bardzo dużo, aby do tego pojednania doszło. No ale co musi się wydarzyć, aby rzeczywiście do niego doszło? I co musi się wydarzyć, aby Wołyń nas nie dzielił, właśnie, aby nie dzielił Polaków i Ukraińców. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, a moim gościem jest, tak jak zapowiedziałem, Piotr Zychowicz, historyk, ale także autor kanału Historia Realna, który doskonale Państwo znają i autor książek Wołyń Zdradzony, którą serdecznie Państwu polecam i książki Ukraińcy, którą również Państwu polecam o tych meandrach relacji polsko-ukraińskich przez wieki historii. Dzień dobry, Piotrze.
Cześć, jak widzisz, przygotowałem się, obie książki mam na podorędziu. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i chciałbym bardzo pozdrowić widzów Twojego kanału.
Dziękuję w imieniu widzów. Jak co roku proszę Cię o rozmowę na temat Wołynia. Miałem taką nadzieję rok temu, że jak będziemy rozmawiać w tym roku, tak sobie planowałem, że pewnie będziemy rozmawiać, no to będziemy już gdzieś dużo dalej, jeśli chodzi o kwestię pojednania polsko-ukraińskiego. Co ty o tym sądzisz? W jakim jesteśmy teraz momencie, jeśli chodzi o kwestię Wołynia? Bo sam wczoraj wróciłem z Ostrówek, gdzie widziałem sprzątanie cmentarza, gdzie w tym uczestniczyłem i jestem ciekawy, jak ty to widzisz, czy mamy jakąś zmianę w ciągu ostatnich miesięcy, czy rzeczywiście te ekshumacje w Późnikach coś tutaj zmieniają konkretnego, czy jednak dalej ten Wołyń dzieli Polaków i Ukraińców? No chyba jak nic innego.
Wiesz, to wydaje mi się, że temperatura chyba trochę wygasła. Rozmawiamy przed 11 lipca, przed rocznicą Krwawej Niedzieli, więc to będzie apogeum obchodów, ale również oczywiście związanych z tym emocji. Zobaczymy, co przykują nam władze obu krajów, Polski i Ukrainy, czy będzie coś w stylu tego złożenia wieńca przez Dudę i Zełeńskiego w katedrze w Łódzku. Przypomnij mi, to było chyba 2 lata temu, prawda?
Tak, 2 lata temu, równo na 80. rocznicę, bo to 83. rocznica. Tak, to było w 2023 roku. I nie wiem, czy to było dobre, tak z perspektywy czasu. Nie wiem, czy już nie lepiej było bez tego. Bo pamiętam,
no tak, Tak, pamiętamy ten bardzo niefartowny komunikat kończący te, które obie strony wydały. Komunikat, który de facto wpisywał się w ukraińską politykę historyczną i to tą, która raczej gloryfikuje UPA, bo tam była mowa o wszystkich niewinnych ofiarach Wołynia, czyli tak to zostało rozmyte. My was, wy nas, zapomnijmy, patrzmy w przyszłość. Jeżeli chodzi o ekshumację, no to jesteśmy mniej więcej na tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu i 2 lata temu. To znaczy, jest oczywiście, i to jest fantastyczne, że jest w Późnikach ta ekshumacja, natomiast myślę, że strona polska oczekuje czegoś większego, no bo jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której w samej Krwawej Niedzieli czyli ten dzień, który jest symbolem ludobójstwa Polaków na Wołyniu, spalono, z tego co pamiętam, 99 miejscowości, a tych miejscowości już były setki i w Galicji Wschodniej, i w Wołyniu. Więc myślę, że strona polska oczekuje czegoś bardziej spektakularnego i masowego. Oczywiście pytanie o moce przerobowe, czy my to jesteśmy w stanie zrobić, ale z drugiej strony są przecież doświadczeni archeolodzy w IPN-ie chociażby, którzy mają doświadczenia z łączki z innych miejsc. No, w związku z tym wydaje się, że jeszcze tego przełomu wielkiego, na który czekamy, nie ma.
No, te prace w Późnikach były ekspresowe. Tam ekipa profesora Osowskiego to zrobiła to naprawdę bardzo szybko, bez żadnych kłopotów, bez żadnych zakłóceń, bez żadnych incydentów politycznych. Nikt nie przychodził, nie protestował. Jest coś, czego niektóre, no myślę, że obie strony się bały. Tutaj mówię przede wszystkim o ministerstwach kultury ukraińskim i polskim. To się nie było żadnych kłopotów. Te ekshumacje przebiegały jakby naprawdę w takim pełnym chyba zrozumieniu też sytuacji z obu stron. I wiesz, ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o zwykłych ludzi, to to zrozumienie jest, bo nawet jak wczoraj potrzebowałem, czy przedwczoraj dojechać w jakieś miejsce i nie mogłem znaleźć, bo byłeś, to zdajesz sobie z tego sprawę, że państwo, część z państwa nie było nigdy na Wołyniu, to powiem, że to jest często jeżdżenie po bezdrożach, gdzie nie ma naprawdę żadnej drogi gruntowej, gdzie się podjeżdża pod jakąś chatę i prosi panią, która właśnie idzie gdzieś z lasu albo ze zbierania grzybów czy jagód, żeby wskazała, gdzie mamy jechać. I pani pyta po prostu o mogiłki, to tędy jedźcie, normalnie nam pokazała pani Ukrainka. I jest to jest to jeden z takich przykładów, że ci Ukraińcy na miejscu nie mają problemu z tym, żeby właśnie jeździć w te miejsca, gdzie były te wsie, że oni tutaj nie robią, jak to niektórzy tworzą jakieś takie wizje, że tam ktoś na nas czeka z widłami. Nie, raczej jest tak, że nam wskażą drogę, gdzie była ta wieś nawet, albo powiedzą, gdzie są te mogiły. Czasami są to źródłem informacji dla osób, które chcą odnaleźć te miejsca. Więc wydaje mi się, że to nie jest problem osób, które tam żyją, to jest zdecydowanie, też władz lokalnych to nie jest problem, to wydaje się zdecydowanie problem no, na wyższym poziomie, to żeby tych zgód było więcej. Tak, takie odnoszę wrażenie. Nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat. Pewnie byśmy tego nie przerobili, ale wydaje się, że byłby to taki gest, gdyby było więcej tych zgód. No, mamy zgodę teraz we Lwowie, nie wiem, czy słyszałeś, to grup żołnierzy polskich, którzy zginęli w 1939 roku. To jakiś wniosek sprzed
kilku. Tak, słyszałem, no, ale to jest jakby zupełnie...
Zupełnie inna
ale
kwestia.
To jest inna kwestia. Natomiast wiesz co, uśmiechnąłem się, jak powiedziałeś o tych bezdrożach, bo dobrych, ja wiem, kiedy to mogło być? No w jakimś roku 2010 pojechałem z moją żoną, obecną, bo wtedy jeszcze narzeczoną, właśnie na Wołyń, gdzie był dom jej rodziny. No i oczywiście się zgubiliśmy. No nie, mieliśmy mapę przedwojenną, to jest miejscowość Chać pod Łódzkiem. No i wiesz, jakieś dziury, jakieś wykroty, po prostu jest droga na mapie, a to zarośnięte wszystko. Nie było szans w ogóle, żeby to odnaleźć. No bo i jak? No i podjechaliśmy do najbliższej wioski i wyskoczyła babcia, no nie wiem, ona miała 1,10 m, taka zasuszona, wiesz, na oko, nie wiem, no, wyglądała nie na 100 lat, jakby miała. No i pytamy, wiesz, gdzie to jest? Ona mówi, że chętnie pokaże i mówi po polsku, z bardzo mocnym akcentem, ale mówi. No i pytamy, a skąd pani tak mówi dobrze po polsku? Okazało się, że ona chodziła przed wojną do polskiej szkoły na tym Wołyniu i zaczyna śpiewać piosenki po polsku, których się wtedy nauczyła, nie? Tam minęło, wiesz, wieczność od tego czasu. No i doprowadziła nas do tego miejsca i była bardzo, 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 wiesz, bardzo pomocna, miła. W związku z tym chyba to rzeczywiście nie jest problem międzyludzki, szczególnie, że sprawcy już chyba w 99,9% nie żyją, tylko jest to problem polityczny, bo wiesz, Mateusz, pamiętaj o tym, że tutaj jest rozdźwięk interesów, no bo nie da się przeprowadzić dużej akcji ekshumacyjnej na zachodniej Ukrainie bez rozgłosu medialnego, prawda? No i nie leży w interesie Ukrainy, żeby nagle świat dowiedział się o tym, co tam się stało w 1943 roku, no po prostu.
Mi się wydaje, że świat i tak w jakiejś części wie, no przecież historycy o tym pisali, nie tylko polscy historycy, ale przecież zachodni również, no poczynając od Schneidera, to nie jest tak, że ten temat został przemilczany, czy on był w pewnym sensie przemilczany, jeśli chodzi o taką społeczną świadomość, to też o tym chyba wrócimy jeszcze do tego, ale no, jest to dla mnie dalej zaskakujące, ale chyba rozumiem, co masz na myśli, no, że w trakcie wojny jest to temat niewygodny bardzo i stąd wynika ten problem. No ale co jest potrzebne
w swoim zdaniem? Temat niewygodny. No zobacz, Ukraina ma doskonałą prasę, prawda?
Tak.
Na Zachodzie. Wszyscy współczują, wszyscy się skupiają wokół Ukraińców, którzy walczą przeciwko rosyjskiej inwazji. No i teraz taka bomba, wiesz, no i nagle ludzie zaczną, bo mówi, że ktoś pisał. No pisał Snyder, wiesz, czy inni historycy, ale jakiś kompletnie, to jest niszowa wiedza, wiesz, no przeciętny obywatel Zachodu czy Stanów Zjednoczonych nie ma bladego pojęcia w ogóle, co to jest wojna, co tam się działo. W związku z tym myślę, że to są poważne obawy strony ukraińskiej i ten konflikt interesów, czy też różnica interesów jest moim zdaniem nie do przewalczenia.
Tak uważasz, że to jest nie do osiągnięcia? Tak w przyszłości też?
Nie, no nie wiem, słuchaj, to co się stanie, to coś innego. Mówię, że różnica interesów pomiędzy Polską, która chciałaby to wyjaśnić, wszystkich tych ludzi wykopać i urządzić im przyzwoity pochówek, zrobić jakieś miejsca upamiętnień w postaci jakichś pomników, prawda, na miejscu, uporządkować te cmentarze, to jest nasz interes. Natomiast strona ukraińska, no wiesz, no... To też jest kwestia zewnętrzna, ale też wewnętrzna. No przecież bardzo selektywny sposób jest opowiadana historia ukraińskiej powstańczej armii. To są bohaterowie, którzy walczyli z Sowietami, prawda, w perspektywie ukraińskiej polityki historycznej. I nagle przyznać, że ta organizacja ma na koncie, jak uważają polscy historycy, 100 tysięcy ofiar cywilnych, to nie jest prosta sprawa, prawda? Zwróćmy zresztą uwagę, bo krytykuję i moim zdaniem jest to słuszna krytyka stronę ukraińską, no ale zobacz na stronę polską, prawda? Jak trudno, mimo że nie mamy, nasi rodacy podczas II wojny światowej nie dokonali niczego na taką skalę, prawda? Strasznego jak ludobójstwo Polaków na Wołyniu, no ale jak trudno w Polsce się dyskutuje o znacznie mniejszych sprawach, chociażby jak, nie wiem, no Pawło Koma, Sachryń, proszę bardzo. Raptem kilkaset ofiar, a zobacz, jak trudno jest polskim, wielu Polakom przyjąć do wiadomości, że tam Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie po prostu wyrżnęły kilkuset Ukraińców, w tym kobiety i dzieci, nie? No to co dopiero teraz 100 tysięcy, prawda? W związku z tym jest to psychologicznie zrozumiałe, prawda? I taka jest a nie inna postawa strony ukraińskiej, natomiast no tu jest bez wątpienia konflikt interesów. Może kiedyś w jakichś okolicznościach jakiś kolejny polski rząd, nie wiem, no nie chcę używać słowa wymusi, no ale zawsze jakieś porozumienie, na mocy którego te ekshumacje zostaną przeprowadzone, ale ta różnica interesów nie zniknie.
To nawet zastanawiam się, co tutaj jest w tej chwili najważniejsze, no chyba wraca cały czas, że to jest kwestia po prostu ekshumacji, bo nawet jak patrzę na niektóre miejsca, to tam są już pomniki, które my postawiliśmy, Polacy postawili, jakoś uzyskali zgody, czy od władz lokalnych, czy po prostu postawili i one stoją i są często zadbane. W wielu miejscach ich nie ma, ale dalej są przecież miejsca, sam wczoraj po takim chodziłem po prostu, gdzie na polu masz, widać, że tam były kiedyś domy, dalej jest fragment, gdzie widać, że jest kościół. No, wiesz, jakby nawet te ruiny kościoła w Kisielinie też zawsze robią niesamowite wrażenie na mnie. No, w każdym razie są miejsca, gdzie nigdy nie było żadnych prac poszukiwawczych i często te kości leżą gdzieś w polach i to jest chyba największy problem i w związku z tym chciałem cię zapytać, co twoim zdaniem powinno zostać zrobione, żeby ten temat po pierwsze nie bolał Polaków, bo wiem, że boli wielu Polaków i to widać nawet po internecie. Wydaje mi się, że ta kwestia wojny paradoksalnie wcale tego nie zmniejszyła, ale jeszcze zwiększyła jakby ten taki ból po prostu z tego, że tam nie ma tych godnych pochówków. No a z drugiej strony no też mam takie poczucie, że też to jest wykorzystywane politycznie, więc się zastanawiam, co należy zrobić, żeby tak już konkretnie, twoim zdaniem, w kilku krótkich punktach, co trzeba zrobić, żeby to zostało załatwione już raz na zawsze.
No wiesz co, no nie chcę, wiesz, wyjść na faceta, który jest kompletnie nieobiektywny i reprezentuje tylko jedną stronę, czyli polską w tym przypadku, no ale trudno mi jest jednak od tego uciec, ponieważ uważam, że po prostu w tej sprawie nasze jako Polaków oczekiwania są uzasadnione. To znaczy dla mnie sprawa jest prosta. Ja wielokrotnie to powtarzam i mówiłem to już u ciebie podczas tych rozmów, ja nie potrzebuję ja oczywiście, żadnych przeprosin, żadnych pustych gestów, z których nic kompletnie nie wynika, tylko potrzebuję konkretów, a tym konkretem są właśnie te ekshumacje. No to, co ty mówisz, że na tych wołyńskich polach śmierci kości zalegają w gdzieś po krzakach, są te słynne opisy, kiedy tam, wiesz, trwają prace rolnicze, przejeżdża pług i wychodzą właśnie z tej tłustej ukraińskiej ziemi czarnoziemów jakieś czaszki pogruchotane, piszczele, no przecież to jest po prostu makabra, to jest sprzeczne z jakimikolwiek zasadami cywilizacji jakiejkolwiek, już nawet chciałem powiedzieć europejskiej, ale jakiejkolwiek, no szacunek dla zmarłych, tym ludziom należy się godny pochówek. Pamiętaj o tym, że te prace archeologiczno-ekshumacyjne będą też bardzo ważne z perspektywy historycznej, bo dowiemy się, będziemy mieli po prostu kopalnię informacji, w tym sensie, że dowiemy się, jakimi metodami ci ludzie zostali zgładzeni, jaki procent na przykład od broni siecznej przez siekierników, jaki procent zastrzelony przez strzelców z tych oddziałów partyzanckich. Tak, dowiemy się, jaki jest procent dzieci, jaki jest procent kobiet, w jakich miejscowościach i wreszcie będziemy mogli się zbliżyć, bo oczywiście to nie jest tak, że się wykopie wszystkich, prawda, ale będziemy się mogli zbliżyć do prawdziwej liczby ofiar, bo tutaj też trwają wielkie, zażarte dyskusje między badaczami, ile tak naprawdę jest tych ofiar, no bo to wszystko jest, tak powiem ci szczerze, na oko, prawda, w dużej mierze. No. Wystarczy przeczytać książkę pani Ewy Siemaszko i jej taty, pana Władysława Siemaszki, żeby zobaczyć, że tam jest pewna liczba ludzi zidentyfikowanych, a i potem jest dodane plus prawdopodobnie tyle i tyle, prawda? No, wiesz... W naukach historycznych to nie jest bardzo precyzyjne, więc to też będzie szansa na wyjaśnienie prawdy. No i znowu docieramy do różnicy interesów, prawda? Czy stronie ukraińskiej na tym zależy, czy nie zależy. Natomiast w związku z tym dla mnie sprawa jest prosta. Ekshumacje, ekshumacje i jeszcze raz ekshumacje. Oczywiście w takim, wiesz, perfekcyjnym świecie chciałbym, żeby zburzyli pomniki Kłyma Sawura i Suchewycza, no ale wydaje mi się, że to też jest w pewnym sensie, no ja nie, są ludzie, których to bardzo boli, ja to rozumiem, prawda, ale ten postulat wydaje mi się troszeczkę mniej realistyczny, no w tym sensie, że trudno oczekiwać, że Ukraińcy położą ruki pod szwami, powiedzą, dobra, Polacy, jakich bohaterów możemy mieć, a jakich nie, jakie pomniki mamy zburzyć, a jakie nie, no myślmy realistycznie, prawda. Moim zdaniem to się nie stanie, oczywiście ostatnio nawet ktoś na Twitterze wrzucił zdjęcie z jakiegoś poświęcenia, jakiegoś krzyża Kłyma Sawura, no i oczywiście moja reakcja, wiesz, no zagotowałem się, prawda, ale na to chyba obawiam się, że wpływu nie mamy dużego, także dla mnie kluczowe są ekshumacje, myślę, że to by oczyściło atmosferę, wszędzie, w każdej miejscowości trzeba urządzić tym ludziom godny pochówek, postawić pomnik. Ja bym to widział trochę na przykład tych anglosaskich pomników, wiesz, żołnierzy poległych, one są wszędzie takie same, wiesz, trzeba zapracać jakiś wzorzec i uwaga, to jest też kluczowe, dostęp do tych miejsc dla rodzin, potomków i wiesz, żeby mogli tam pojechać i tą świeczkę zapalić. Czas nie działa na naszą korzyść, bo dzieci pomordowanych, jeżeli jeszcze żyją, krewni, no to są starsi ludzie po prostu i odwlekanie tej sprawy o kolejne 5, 10, 15, 20 lat spowoduje to, że tam już nie będzie komu jeździć i w pewnym sensie problem się rozwiąże sam, nie?
Wczoraj to poczułem, jak rozmawiałem z moim dziadkiem, jak stamtąd wróciłem, bo zajechałem, rozmawiałem z moim dziadkiem i tak sobie zdałem sprawę, że chyba to jest taki moment, żeby pojechać gdzieś niedługo, no bo to już jednak jest tyle lat, że on już ma tyle lat, że trzeba to szybko zrobić, bo to już po prostu mija, no minęło 82 lata. I to jest właśnie, mamy 82. rocznicę od Krwawej Niedzieli, więc to siłą rzeczy, to już mało, sprawców już nie ma, tak jak powiedziałeś, a i ludzi, którzy to pamiętają, jest coraz mniej. Ja i tylko jedną mam taką wątpliwość, że zawsze jak tam jeżdżę, to sobie zdaję sprawę, że znalezienie teraz, zrobienie poszukiwań i znalezienie, chociaż może teraz są takie metody. Swoją drogą, jak patrzę na tę ekipę profesora Osowskiego, to mam wrażenie, że jak chcą, to wszystko znajdą. I sądząc po łączce, co robili na łączce, bo proszę Państwa, jak już mam okazję, to polecam pana profesora i to, co on robi, jego pracę, bo naprawdę szapoba i jest po prostu ekspertem klasy światowej w tym, co robi. I na Westerplatte znajdował polskich żołnierzy i na łączce znajdował polskich bohaterów i w Późnikach szybciutko wydobył wszystkie ciała z tego masowego grobu, który został odnaleziony, a wcześniej prowadził tam poszukiwania. Więc wydaje mi się, że może on by sobie z tym poradził, ale zawsze mnie przeraża ten ogrom, jak się jest w tej miejscowości, wiesz, którejś na przykład ze zniszczonych, jakby ze spalonych, ze spacyfikowanych przez UPA i no nie ma nic, znalezienie jakichkolwiek po 82 latach, czegokolwiek tam, czy zapewne po prostu chodzi mi o znalezienie wszystkich kości, żeby oprzeć się całkowicie na danych tego, co znajdziemy, to wydaje mi się, że to będzie trudne przez to, ile lat minęło, jak te groby, część ludzi pewnie spłynęła w chatach, część ludzi w ogóle została gdzieś porzucona, to wszystko to jest za duży temat. To wiesz, w Jugosławii latami szukano ofiar, nawet pod Srebrenicą. To były całe prace, jary, gdzie szukano kości i eksumowano. To też przecież zresztą eksperci z Polski robili. A to było często kilka lat, nawet czasami miesiące po zbrodniach i byli świadkowie, więc było dużo łatwiej. Tutaj no, mamy 83 lata, więc znaczy 82 lata, przepraszam.
Tak, ale zaraz
83 rok.
Dlatego Mateusz powiedziałem, że wszystkich nie da się odnaleźć szczątków oczywiście, bo zwróć uwagę też na taką dynamikę tego mordu, to znaczy jak to się odbywało. Najpierw no, część ludzi uciekała, tak, gdzieś do lasu, nie wiem, była gdzieś w tym momencie ataku gdzieś indziej, część się gdzieś tam obroniła dzięki samoobronie, w związku z tym z reguły nad ranem, kiedy ten pogorzeliska się dopalały, no przychodzili jednak jacyś krewni, prawda? W związku z tym część z nich zabrała ciała swoich pomordowanych po prostu do grobowców rodzinnych. Część, no chyba rzadkie były przypadki, żeby UPA, nie wiem, grzebała te ofiary. Oni po prostu dokonywali tego pogromu i szli dalej, prawda? Polskiej ludności cywilnej. W związku z tym potem pamiętaj tak, mnóstwo rannych, mnóstwo popalonych. Są relacje, które opowiadają, że właśnie takie wozy, wiesz, jadą, wozy widma, pełne poparzonych ciężko ludzi do miast, gdzie UPA nic nie mogło oczywiście zrobić ze względu na obecność tam niemieckich garnizonów. Mnóstwo ludzi tam zginęło w szpitalach, zostało, znaczy umarło po prostu z tych ran. W związku z tym ich pogrzebano gdzieś tam w tych miastach, w Kowlu, w Łódzku i gdzieś indziej. W związku z tym te ciała uległy oczywiście rozproszeniu, więc wszystkich nie znajdziemy, to jest jasne. Natomiast też pamiętaj, że były prace ekshumacyjne już wiele, wiele lat temu w miejscowości Ostrówki, no tak, gdzie była jedna z takich tak największych masakr, no i tam udało się to odnaleźć i wiemy bardzo dużo dzięki temu o tej masakrze, bo pamiętaj też, że te działania archeologiczne też są wspierane przez działania archiwalne, no są niemieckie dokumenty urzędowe, są dokumenty polskie, polskich komitetów opiekuńczych, które tam tych pogorzelców przyjmowały na przykład w Galicji. W związku z tym to jest gigantyczna praca.
Tak.
No ale z drugiej strony są ludzie, którzy mogliby ją wykonać, prawda? No to są, no tak, historycy. Od tego mamy IPN.
I Ukraińcy.
Oczywiście wydaje mi się, że jakby rzucić na ten odcinek kilku historyków, którzy wydali książki tam w stylu, wiesz, gminny posterunek UB, Koziej Wólce w świetle dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa. Nie chcę być złośliwy, ale takich książek trochę powstało.
Tak,
w IPN-ie. No.
No to temat mógłby przerosnąć wtedy, to rzeczywiście. To tak.
Także jest oczywiście do zrobienia. Na pewno ekshumacje powiększyłyby naszą wiedzę co do tego, co się wydarzyło. Ale tak jak mówię, no, kluczowa rzecz to jest po prostu zwykła empatia wobec tych ludzi i szacunek wobec pomordowanych.
Dokładnie. No nawet miałem okazję, mówię, rozmawiać tam na miejscu z dziennikarką ukraińską, na której to też zrobiło olbrzymie wrażenie i po prostu, że no, być w tym miejscu i widzieć, że tam była jakaś wieś, to jest coś, co jednak robi wrażenie i polecam każdemu politykowi jeśli ma jakieś wątpliwości, czy warto coś z tym robić. Bo myślę, że rodziny osób, które zginęły, nie mają żadnych wątpliwości i mają takie oczekiwanie. No ale realnie czego się spodziewasz w najbliższych latach? Że do czego możemy doprowadzić, skoro mamy tę pierwszą zgodę, mamy koniec tego impasu? Myślisz, że będą po prostu wydawane kolejne pojedyncze zgody, tak jak jest to zapowiadane, jak to jest w przypadku konkretnych właśnie poszukiwań czy ekshumacji w konkretnych miejsc, jedna po drugiej?
No są trzy scenariusze. Pierwszy taki, że to jest koniec. Macie późniki i proszę bardzo. Druga sprawa to jest właśnie scenariusz, który ty zarysowałeś, czyli co jakiś czas będzie jakaś zgoda wydawana i będzie znowu kolejny przełom ogłaszany. No i trzeci oczywiście najwspanialszy dla nas scenariusz, jeżeli oni powiedzą, dobra, no to kopcie gdzie chcecie, prawda? Pełne poszukiwania i pełne ekshumacje, czyli to, czego strona polska oczekuje, a rodziny o tym marzą. Najbardziej wydaje mi się realistyczny scenariusz numer dwa. Czyli co jakiś czas gdzieś będziemy dostawali takie zgody. Zobaczymy, jest nowy prezes IPN-u, który trochę, jakieś jego wywiady widziałeś, pewnie trochę szumu zrobiły na Twitterze i zobaczymy, czego się można spodziewać. Natomiast tak jak mówię, no, ja jestem sceptyczny niestety ze względu po prostu na to, że w interesie państwa ukraińskiego nie leży ani pokazanie światu, jaka była skala tego i z własnym obywatelom przecież, prawda? No, wyobraź sobie teraz, że rozpoczynają się takie masowe ekshumacje na południu Galicji Wschodniej i co, nie pisze o tym lokalna prasa, nikt tego nie widzi, no wiesz, zrobi się wielki temat z tego, prawda? No i teraz młodzież, która jest wychowywana na kulcie UPA jako żołnierzach wyklętych, w cudzysłowie odpowiedników, którzy tam walczyli do 1963 roku z Sowietami, a tak właściwie to zapomnieliśmy wam dzieci w szkole powiedzieć, że oni, ci nasi bohaterowie jeszcze przy okazji zgładzili 100 tysięcy cywili. Nie? No to są rzeczy po prostu niewyobrażalne z perspektywy ukraińskiej polityki historycznej, która opiera się od dobrych kilku lat w dużej mierze na tej walce podziemia powojennego i to powoduje, dlaczego ta sprawa jest tak piekielnie skomplikowana.
Znaczy to wydaje mi się, to wynika też z tego, że jest taka część historyków ukraińskich, którzy zrobią wszystko, żeby utrzymywać tę wersję historii, którą zapisali, wymyślili często, nie opierając się na żadnych wiarygodnych źródłach. Wiesz, o kim mówię, już nawet nie będę mówił nazwiskami, bo nie warto, proszę Państwa, naprawdę. I to będzie delikatne z mojej strony określenie. I w tym wypadku po prostu oni będą rzeczywiście jak niepodległości pewnych rzeczy bronili. To jest zresztą bardzo ciekawe, że owszem, te niektóre, jakby ta historia, którą oni przedstawiają od 1945 roku zazwyczaj jest jakby często prawdziwa. To znaczy, jeśli chodzi o tę heroiczną walkę tych nie wiem, członków UPA, tak to określmy, z Rosjanami, z NKWD, no to często tak jest, że to rzeczywiście były obrony jakichś bunkrów do końca, no walka do 1963 roku, jak powiedziałeś, lata po wojnie jeszcze właśnie walki partyzanckie, mieszkanie w jakichś specjalnych takich bunkrach podziemnych, które były robione, to wszystko było, tylko po prostu oni zapominają o tym, co się działo wcześniej, to znaczy, co się działo do 1945 roku, te dwa lata, 43-45, to gdzieś po prostu jest taki temat, który umyka, zanim Rosjanie pojawili się na terenie tych czterech województw dawnych II Rzeczpospolitej, teraz ilu to obwodów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no pięciu obwodów. Wołyński jest teraz.
No tak, już wyjaśnijmy jeszcze, widzą, że te 63 to jest taki wiesz, no symboliczny, bo tam jakieś ostatnie struktury dogorywały do tego czasu. No ta walka oczywiście to są te pierwsze lata powojenne, bo NKWD w końcu oczywiście spacyfikowało te oddziały. Ale wiesz, no to jest trochę taka historia prawdziwa, mięsista, powiedziałbym, taka realna. O! To znaczy, jeden człowiek może w swoim życiu robić rzeczy straszne i potworne, a potem rzeczy wzniosłe i bohaterskie. Na tym polega właśnie prawdziwa historia, bo wiesz, w tej historii propagandowej, którą uprawiają ci historycy, o których powiedziałeś, ale którą też znamy z naszego własnego podwórka. Wszystko zawsze jest czarno-białe, to znaczy albo są bohaterowie, albo zbrodniarze. A natura ludzka jest zupełnie inna. Jedne formacje mają takie epizody, inne epizody. Czasami są ludzie, którzy mają dobre i złe epizody w swoim życiu, no ale te narracje, te polityki historyczne, no oczywiście nie chcą niuansować, nie chcą pokazywać historii z całej odcieni i z całą, wiesz, paletą barw od czarnego-białego przez wszystkie odcienie szarości. No bo to nie pasuje do takiej prostej opowieści, prawda? Nasi bohaterowie kontra tamci źli. No i bez wątpienia do tej narracji Wołyń nie pasuje. Czy też ludobójstwo na Wołyniu.
To na wojnie, powiem Państwu, z jakiejś autopsji nigdy nie jest czarno-białe wszystko i czasami można rozmawiać z mordercą i się nie spodziewa, że to jest morderca. Czasami można rozmawiać z kimś, kto właśnie popełnił jakąś straszną zbrodnię, a teraz chce walczyć na przykład o wolność swojego kraju. Są naprawdę różne sytuacje i człowiek się nie spodziewa, że ktoś może łączyć w sobie tak różne rzeczy, bo miałem takie doświadczenia. Pamiętam, jak czytałem, no profesor Motyka zresztą świetnie o tym pisze, to od razu jak już rozmawiamy, to oczywiście polecamy też jego publikację na temat Wołynia, że Szuchewicz na początku był przeciwko tym akcjom pacyfikacyjnym, ale pojechał na Wołyń i zobaczył ukraińskie wsie, w pełni ukraińskie, podporządkowane UPA, taką wyśnioną swoją republikę i stwierdził, dobra, to okej, to jakby zabijamy. W sensie, że to miało na niego jakiś, że to możliwe, że to miało na niego jakiś taki wpływ. Jak pamiętam, jak to przeczytałem, to miałem takie wyobrażenie, okej, no fanatyzm czystej postaci, ale no takie rzeczy się działy w trakcie wojny. To jeszcze wrócę do kwestii historycznych, bo dzisiaj mało o tym mówiliśmy. Mógłbyś w kilku słowach powiedzieć, jak to wyglądało i też jakie były przyczyny, twoim zdaniem, tego wszystkiego, co się wydarzyło?
No wiesz, przyczyny były właśnie pragmatyczne, a nie ideologiczne, bym powiedział, chociaż oczywiście bez zadłużenia tych, przynajmniej wierchuszki, OUN-u i tylko przypomnijmy, że oczywiście mówimy o OUN frakcji B, czyli banderowskim, bo przecież jeszcze byli ci melnikowcy. I w ogóle cały ten obóz niepodległościowy, w cudzysłowie ukraiński, był bardzo podzielony, bo jeszcze jest właściwie trzeci ośrodek, który lwowski, który stał za budową dywizji Waffen-SS Galicja, ale to jest jeszcze inna historia. Natomiast jeżeli chodzi o dowództwo i kierownictwo polityczne ONB, dowództwo Ukraińskiej Powstańczej Armii, no to moim zdaniem decyzja o wymordowaniu Polaków, oczywiście wszyscy wiemy, zawsze to powtarzam, Ukraina czysta jak łza, raj i tak dalej, tylko dla Ukraińców, no ale pamiętajmy, że na przykład na tym terenie mieszkała też społeczność czeska. Była bardzo dużo kolonistów czeskich i oni nie padli ofiarą, pomijając tam pewne takie epizody marginalne, wielkiej czystki etnicznej ze strony Ukraińskiej Powstańczej Armii. W związku z tym przyczyn należy szukać również gdzieś indziej, nie tylko w ideologii, która zakłada, że idealny kraj to kraj jednonarodowy. I moim zdaniem chodzi o przebieg II wojny światowej.
To twoim zdaniem pokazuje, że tutaj chodziło tak po prostu o to, Ukraińcy bali się tego, że po wojnie znowu stracą te terytoria? A z Czechami
nie było tego. Tak, to pamiętaj. Tak, bo Republika Czeska nie rościła sobie praw do Wołynia, a Polska jak najbardziej. Ponieważ przypomnijmy, że Wołyń przed wojną był po prostu, było województwo wołyńskie i był częścią II Rzeczypospolitej. I oni myśleli w kategoriach roku 1918, kiedy po zakończeniu I wojny światowej natychmiast doszło do wojny polsko-ukraińskiej o te terytoria sporne. Mam na myśli to, co się zaczęło w listopadzie 18 roku we Lwowie i trwało do roku 19, czyli wojnę polsko-ukraińską. I teraz w lutym 43 roku Niemcy dostali baty pod Stalingradem i armia marszałka Paulusa kapitulowała i dostała się do niewoli. No i co to był za sygnał? Sygnał był prosty. Niemcy przegrywają wojnę, co oznacza, że zbliżamy się do końca tych wielkich dziejowych zmagań. I teraz tak. Będzie po tej wojnie jakaś konferencja pokojowa i Polacy sprzymierzeni z Anglosasami powiedzą, no to chcemy, żeby te terytoria południowo-wschodniej II Rzeczypospolitej z powrotem weszły w skład państwa polskiego. No i Polacy musieliby przedstawić jakieś argumenty. Dlaczego? No i jednym z tych argumentów byłoby bez wątpienia, tak rozumowali ołunowcy, no tam mieszkają Polacy, tyle i tyle tysięcy Polaków. No i teraz usunięcie tych ludzi miało spowodować, że ten argument po prostu zostanie wytrącony z ręki polskiej delegacji na przyszłej konferencji pokojowej. Skoro nie będzie Polaków, na których też Polacy, polskie, nie, wojsko mogłoby się oprzeć w tym terenie, no to siłą rzeczy polskie roszczenia, w cudzysłowie do Wołynia, byłyby bezzasadne. W związku z tym moim zdaniem to taka była główna motywacja, dla której dokonano tego strasznego ludobójstwa.
A w przypadku Siekierników to były, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, chyba takie dosyć proste motywy.
No tak, no bo tu już wchodzimy w takie z poziomu politycznego, prawda? Prowydu, ON, no bo też pamiętajmy, tak, że tam też w tym prowydzie była wielka dyskusja, zabijać, nie zabijać, co z kobietami, z dziećmi, prawda? Też oczywiście pamiętajmy, że logika ludobójstwa jest taka, że ono się nakręca. Na początku to miało być tak, że my spacyfikujemy, my ołunowcy, kilka wsi.
Reszta ucieknie.
A potem Polacy sami się przestraszą i uciekną sobie do generalnego gubernatorstwa. W momencie, kiedy Polacy nie uciekli, tylko zaczęli organizować samoobronę i brać karabiny od niemieckich władz okupacyjnych, no to zrobił się problem. I wtedy już poszli ołunowcy na całość, prawda? Stąd zresztą dzisiaj ta narracja, którą moim zdaniem jest absolutnie niedopuszczalna, że w zasadzie to była wojna między Polakami a Ukraińcami. No trochę trudno myśleć o wojnie, kiedy ofiar jest kilkadziesiąt tysięcy, po jednej stronie to kobiety i dzieci, a po drugiej stronie ofiary polskiego odwetu w ukraińskich wsiach na Wołyniu, to jest tam kilka tysięcy maks, prawda? Mówię o samym Wołyniu oczywiście. W związku z tym absolutnie to jest, to wydaje mi się absolutnym szaleństwem, tego typu narracja, ale co się dzieje? To znaczy w momencie, w którym nagle się okazuje, że no właśnie, jedziemy na maksa, prawda, i zabijamy wszystkich, no to skąd wziąć ludzi do tego, no bo tych oddziałów, tych kureniów UPA nie było tak dużo, żeby mogły wykonać samodzielnie taką operację i stąd po prostu oni zmobilizowali tych chłopów de facto. No i jaka była motywacja? Nie przez przypadek ta flaga UPA jest czerwono-czarna. Tam był bardzo mocny element, no powiedzmy, że czerni reprezentuje nacjonalizm, ale ta czerwień też tam nie wzięła się przez przypadek. To był radykalny ruch społecznie i jednym z elementów tego była reforma rolna, o czym mało kto wie, w cudzysłowie, z ich perspektywy. To znaczy obiecano tym sąsiadom własność tych Polaków, ziemię, domy, zwierzęta hodowlane i w związku z tym tu zadziałał ten najniższy instynkt, czyli chciwość. No i ci Siekiernicy zostali zmobilizowani często siłą, ale bardzo często sami szli, no bo skoro mieli perspektywę, że dostaną ziemię po tych pomordowanych właścicielach polskich, no i wiadomo było, że jeżeli zabiją ich razem z dziećmi, z żonami, no to siłą rzeczy nie będzie spadkobierców, prawda? Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy przeżyli ten koszmar. Pamiętam taką rozmowę z jedną panią, która właśnie została, cudem przeżyła pogrom. No i jej członków rodziny mordował sąsiad. Taki, wiesz, najbliższy, nie? No i mówię do niej tak, o kurczę, no to musiał być jakiś w ogóle fanatyczny upowiec i nacjonalista. A ona mówi, zaczyna się śmiać po prostu, mówi, panie Piotrze, czy pan sobie wyobraża, to był niepiśmienny człowiek, gospodarz, którego perspektywy, że tak powiem, życiowe kończyły się na opłotkach tej wsi. Pewnie gdyby go zapytano, to by powiedział, że jest tutejszy, albo mówiłby o sobie, że jest Rusinem. Nie miał, nie spał, jak ona się wyraziła, z broszurą Bandery pod poduszką. No ja mówię, no to dlaczego on to zrobił, skoro nie kierowała nim ideologia nacjonalistyczna? Ona mówi, bo on miał dom kryty strzechą, a my blachą. Bo on miał drewniane wiadro, a myśmy mieli blaszane. Bo on miał jedną krowę, a myśmy mieli cztery. Proste. Więc jakby fenomen Siekierników w dużej mierze jest... Tak. Skutkiem oczywiście przymusu ukraińskiej i powstańczej armii, która tych ludzi bardzo często, jeżeli odmawiali udziału w tych pogromach polskich wsi, szykanowała, ale również po prostu tych najniższych ludzkich instynktów. No i te napady to wiadomo jak wyglądały. Najpierw wchodzili strzelcy, czyli te oddziały regularne, no a potem na wsie szły te fale siekierników i nie wiem, w zbożu wyszukiwały tych Polaków, którzy się, przepraszam, ukrywali i tak dalej, i tak dalej. No i stąd zresztą symbolem ludobójstwa na Wołyniu są te wszystkie narzędzia rolnicze, które były używane do zabijania Polaków przez siekierników. Kiedy rano przybywali na miejsce, ocaleli pogorzelcy, czy też krewni tych pomordowanych, no to domyślasz się, jakie straszliwe zastawali tam widoki. Nie da się człowieka zabić siekierą w sposób humanitarny i powiedziałbym, wiesz, no, no jest to oczywiste, prawda? I stąd ten przerażający koszmar.
No jego wujka pił akurat przy ciebie. Tak, to przynajmniej wiemy. Dlatego, że był... No, to, tutaj to była kwestia też ideologiczna zapewne, bo był kawalerzystą, więc...
Posadnikiem wojskowym był, tak?
Tak, to była kolonia wojskowa, ale też chodzi o to, że był kawalerzystą. On akurat był kawalerzystą, to był brat prababci, więc to no, no, ułani nie byli popularni po 30 roku, jak się domyślasz, bo chyba też warto tutaj dodać, że jednak też, proszę Państwa, kwestia polityczna ma tutaj znaczenie. Ty o tym piszesz w książce Ukraińcy, którą polecaliśmy, piszesz o tym, jak, zresztą ja to kilka razy, słuchaj, słyszałem od zwykłych Ukraińców, że w II Rzeczpospolitej Ukrainiec zawsze był do gnoju i nie mógł nic zrobić. Łatwiej było mu pójść na uniwersytet w Rydze czy gdzieś właśnie na Litwie niż na przykład we Lwowie czy właśnie w jakimkolwiek innym polskim mieście. I tak jak mówimy o tych niepiśmiennych chłopach i tak dalej, no to oni też nie mieli żadnych możliwości rozwoju w trakcie II Rzeczpospolitej. Taka była polityka naszych władz. No i to chyba też budowało takie poczucie niesprawiedliwości. No i to wykipiało, jak rozumiem, w trakcie tej zbrodni wołyńskiej, w trakcie tego ludobójstwa. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jakiś wpływ miało. Jak ty sądzisz? Co ty sądzisz na ten temat?
Wiesz co, trzeba być tutaj bardzo ostrożnym, bo bardzo łatwo się narazić na takie oskarżenie, taki argument, że się przerzuca odpowiedzialność ze sprawców na ofiary, prawda? No skoro Polacy byli tacy wredni podczas II Rzeczypospolitej, no to sami sobie są winni temu, co się stało w trakcie II wojny światowej. Zresztą taka jest narracja w ogóle części historyków ukraińskich, którzy przedstawiają Wołyń jako właśnie rabację chłopską, taki jakby przedstawiają całe dzieje sporu jeszcze z czasów kozackich, wiesz, sięgają tam do jakichś czasów zamierzchłych, zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o istnieniu narodów polskiego i ukraińskiego, i tworzą taką narrację, że zawsze była walka pomiędzy polskimi panami, którzy gnębili ruskiego, rusińskiego chłopa, no i tam poprzez kozaczyznę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wszystkie rabacje skończyli, jakby Wołyń jest tym ostatnim epizodem i taką jakby spontanicznym wystąpieniem chłopów przeciwko gnębiących ich polskim panom. Jest to tyle absurd, że to chłop zabijał chłopa, prawda? No bo przecież cała szlachta stamtąd Polska wyjechała albo została wywieziona przez Sowietów w latach 39-41. W związku z tym zabijano, no właśnie tak jak mówisz, polskich kolonistów czy zwykłych polskich chłopów, którzy tam mieszkali. Ale kluczowa jest inna, wiesz, Mateusz, sprawa. To znaczy ta Druga Rzeczypospolita. Ja uważam, że polityka II Rzeczypospolitej wobec, chciałem powiedzieć, mniejszości ukraińskiej, no ale de facto większości, no bo przecież oni na większość, co zaraz wyjaśnię, co mam na myśli, to jest bardzo ważne, była durna. Po prostu durna.
Tak, ona była
w latach 30. Aczkolwiek nic, co zrobiła II Rzeczypospolita...
To też chyba warto dodać. Tak, całkowicie niekonsekwentna.
Mam na myśli też to, że nic, co zrobiła Druga Rzeczypospolita, no nie usprawiedliwa nabicia niemowlaka na sztachetę płotną. To jest bardzo proste. Co zrobiła Druga Rzeczypospolita? No i tak jak powiedziałem, najważniejsza jest rzecz, żeby zrozumieć w ogóle decyzję o jakby powody, dla których najpierw kierownictwo lokalne na Wołyniu zdecydowało się na rzeź Polaków, a potem zostało to, tak jak powiedziałeś, aprobowane przez Prowet, Suchewycza i całe te struktury w Galicji, one leżały w przyszłość. To było zrobione z myślą o przyszłości, żeby, a nie przeszłość, ale bez wątpienia na taki stan umysłu, i tu masz rację, tych ludzi na przykład, których wciągano do tego, chociażby tych siekierników czy jakichś tam innych, no to bez wątpienia jakieś tam podłoże to, co się działo w II Rzeczypospolitej, niechęci do Polaków, więc to też odgrywało, było to elementem tej motywacji. Co II Rzeczypospolita zrobiła? No więc cofnijmy się do samego początku. Sama wojna 18-19 pomiędzy Polakami a galicyjskimi Ukraińcami i to, że Polacy ją wygrali, no to już było to zarzewiem konfliktu, prawda? No bo myśmy triumfowali, ale oni opłakiwali tą sytuację. My te sporne tereny, Galicja, Wołyń i tam inne tereny, weszły w skład państwa polskiego, a nie samostyjnej Ukrainy, tak jak tamci marzyli. W związku z tym z ich perspektywy to była okupacja. I teraz Polacy obiecali autonomię Galicji, nie dali. Polacy obiecali, zobowiązali się międzynarodowo do stworzenia Uniwersytetu Ukraińskiego w Lwowie, nie dotrzymali tej obietnicy. W związku z tym, tak jak mówisz, młodzi, młodzi Ukraińcy musieli jechać studiować do Pragi Czeskiej na przykład. I całe to pokolenie tej młodej inteligencji ukraińskiej no było kompletnie bez przyszłości. Profesor Filar w swoich książkach tam bardzo często podaje taką statystykę, że tam Polacy stanowili, no mówię to z pamięci, 13% chyba na Wołyniu było trochę Żydów, no a reszta to oczywiście Ukraińcy. 70 parę procent z tego co pamiętam, 73. No i przy takich proporcjach szczytem kariery dla Ukraińca to był listonosz i to też wiesz, cudem, nie? Wójtowie, sołtysi, obsługa poczty, państwowe pieniądze szły do państwowej policji, no to jasne, tak, prawda?
Wszystkie służby.
W związku z tym cała jakby kariera państwowa była absolutnie zamknięta przed kimś, kto był Ukraińcem. Oczywiście można było sobie ją otworzyć poprzez stanie się renegatem. I takie są przypadki, chociażby jak żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza tam na Wołyniu całe wioski okupowali, zmuszając je do przejścia na katolicyzm. No bo jak jesteś katolikiem, no to już jesteś Polakiem, prawda? I rezygnację z prawosławia. Do tego, jeżeli chodzi o te błędy II Rzeczypospolitej, to akcja niszczenia cerkwi na Chełmszczyźnie, kompletny absurd, co bardzo wzburzyło Ukraińców. A jeżeli chodzi o chłopów, który pewnie takie, wiesz, sprawy jak uniwersytet to tam średnio interesowały, czy autonomia dla Galicji, no to były dwa rzeczy, które zantagonizowały tych ludzi. Po pierwsze, z ich perspektywy niesprawiedliwy podział ziemi, no bo wiesz, była reforma rolna po wojnie, no i Polacy dostawali lepsze działki, a oni gorsze, no a wiesz, co to znaczy dla chłopa ziemia, nie, i klasa ziemi. To jest czasami kwestia przeżycia. No ale i druga sprawa związana z twoją rodziną, to znaczy osadnictwo. Te nacjonalistyczne, szczególnie no te rządy, bo tam wiesz, oczywiście też, żeby trochę skomplikować sytuację, były dwie koncepcje. Asymilacyjna, ale też taka, wiesz, liberalna, reprezentowana przez Józefskiego, tak oczywiście, żeby z tych ludzi zrobić po prostu Ukraińców, patriotów Polski, no, ale to tam nie wyszło z tysiąca przyczyn. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten jakby zwolennicy tej nacjonalistycznej polityki uważali, że trzeba umieścić takie bastiony polskości na tych terenach, no i sprowadzono tam osadników wojskowych. No i nie muszę ci mówić, że dostali oczywiście najlepsze działki, najlepszą ziemię, bardzo często i niestety, i to jest jakby zachowane w dokumentach, część z nich zachowywała się więcej tak jak Brytyjczycy, którzy do Indii przyjeżdżali, nie? Bo, no bo jeżeli im powiedziano, że przyjeżdżacie tutaj do jakiś dziki wschód, do tych kabanów, czy tam jak oni nazywali tych Ukraińców i będziecie tutaj bastionem polskości i będziecie tutaj nieśli kaganek oświaty, no to domyślasz się, jak to wpływało na psychologię niektórych z tych ludzi. Po prostu pomiatali tymi Ukraińcami. No. Wynikały z tego się też te różnice zamożności. Też to frustrowało ludzi. W związku z tym to są też takie powiedziałbym, no, głębokie przyczyny, dla których część z tych ludzi mogła przystąpić do tych oddziałów siekierników.
I tutaj ważne, żeby powiedzieć, choćby z perspektywy mojej rodziny, że była duża część Ukraińców, którzy ostrzegali Polaków, no zresztą dlatego też na przykład mój dziadek przeżył, jego rodzina. Z kim nie rozmawiałem z Polski, kto miał rodzinę właśnie na Wołyniu, która przeżyła, no to ci ludzie zawsze mówili o jednym i to zawsze tak jest, zawsze jak rozmawiam, to zawsze to słyszę. Przyszli sąsiedzi i ostrzegli i uciekliśmy. To jest jakby motyw przeżycia większości tych osób, które znam, które miały rodzinę, której udało się uciec właśnie z tych pacyfikowanych wsi palonych i z tej rzezi, z tego ludobójstwa. I to rzeczywiście jest taka rzecz, o której mam wrażenie trochę za mało mówimy, bo często to się wiązało na przykład z zagrożeniem życia albo śmiercią dla tych Ukraińców, którzy ostrzegali sąsiadów, bo tutaj UPA nie była, proszę Państwa, łaskawa i skoro Ukrainiec to i ostrzegł Polaka, to nic mu nie zrobimy, tylko po prostu zabijali też te rodziny.
Tak. Nie, wiesz, no, to ja Ci powiem, żeby nie być gołosłownym, że ta pani, o której wcześniej wspomniałem, ona była z miejscowości Ichrowica, na pograniczu Galicji i po galicyjskiej stronie i Wołynia, no to jest modelowy przykład tego, znaczy ją pogromił, można powiedzieć, sąsiad, ale uratowała sąsiadka ukraińska, bo ją wsadziła pod kołdrę, nakryła i oni tam wpadli chyba nawet z tego, co będą do tego jej domu i to powiedziała, że to jest jej chora córka, czy wiesz, coś w tym stylu. Więc tak, bez wątpienia tak, to znowu, dotykamy tego, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy, że historia nigdy nie jest czarno-biała i zawsze w każdej społeczności występuje cała gama postaw, prawda? Od chciwości, skrajnej podłości, krwiożerczości, sadyzmu, no bo też powiedzmy sobie szczerze, no pójść do wsi sąsiedniej i przy pomocy cepa, siekiery czy piły zamordować swojego sąsiada, nieważne jakie by się nie miało do niego żalów, prawda? Z ostatnich 20 lat, no to trzeba mieć w sobie coś, jakiś gen sadyzmu i okrucieństwa. No ale z drugiej strony w tej samej społeczności występowała oczywiście obojętność. Wydaje mi się, że znając życie, to jest najczęstsza postawa ludzka, ale też ludzie z narażeniem życia, Ukraińcy, ratowali tych Polaków i tutaj żeśmy tam jakoś szpilę wsadziłem IPN-owi za te wszystkie książki o powiatowych i gminnych urzędach bezpieczeństwa, ale teraz pochwalmy, bo wydali taką książkę o sprawiedliwych. To było połączone z jakąś inicjatywą dawania medali. Ja już nie wiem, jak to się dalej potoczyło, ale wiem, że byli ludzie, którzy dostali jeszcze parę lat temu takie wyróżnienia, coś na stylu polskiego medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. No ale to z naszej własnej historii znamy przecież sytuację, na przykład, i to też pokazuje, jak czasami infantylny sposób się podchodzi do historii, nie wiem, no chociażby z postawy Polaków wobec Holokaustu, prawda? Też masz cały wachlarz postaw. Od szmalcownictwa i zabijania przez obojętność, skończywszy na pomaganiu. No a w tych wielkich narracjach, które nam nabijają głowy, wiesz, na co dzień, no to zawsze jest ten obraz czarno-biały. Jedni twierdzą, że Polacy nic innego nie robili, tylko zabijali Żydów, a drudzy twierdzą, że nie robili nic innego, tylko ratowali, nie? Obie te narracje nie mają kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością, bo bywało różnie po prostu. No, co człowiek, to historia, prawda?
Właśnie, to wiesz, nie każdy akceptuje to, jak się mówi o tym, że bywało różnie. To jest jakby mam wrażenie, że my też kochamy skrajności. To już na koniec chciałem cię zapytać, jak ty uważasz, jeśli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie, jak one będą się dalej kształtować? Już nawet nie pytam o Wołyń, ale pytam o bieżące problemy, chociaż na pewno też te kwestie historyczne jakiś wpływ na to mają, tak mi się wydaje.
Wiesz co, im dłużej o tym myślę, tym myślę, że przyczyną problemów jest jakby, że one są strukturalne, prawda? No bo tam byli tacy, którzy uważali, że jak się w Polsce zmieni rząd, to też będzie nowe otwarcie z Ukrainą i wszystkie problemy znikną, nie? A nie zniknęły.
A jedni też to wierzyli niektórzy.
No tak.
Się troszkę dziwi.
Tak, więc myślę, że nie ma co tutaj się dziwić. Ani po polskiej stronie ukraińskiej, po prostu nie ma dwóch krajów, jak mówi profesor Mesheimer, które miałyby na całym świecie, w całym systemie międzynarodowym. Chyba jest 194 uznane państwa na świecie, z tego co pamiętam. Pewnie widzowie mnie poprawią, że jest 195. Ale mówiąc poważnie, to jest to, że nie ma w tym całym systemie dwóch państw, które miałyby zbieżne, w 100% zbieżne interesy. W związku z tym nie ma co się oburzać na rzeczywistość i na siłę, nie wiem, szukać jakichś rozwiązań utopijnych, tylko po prostu trzeba się pogodzić, że Polska i Ukraina to są sąsiedzi, którzy mają interesy wspólne i na przykład wspólnym interesem moim zdaniem dla mnie jest to, żeby Ukraina została, pozostała niepodległym państwem sprzężonym z Zachodem jako bufor pomiędzy Polską a Rosją, bo wolę, żeby rosyjskie imperialne zapędy się wyżywały na Donbasie niż pod Przemyślem, prawda? I wolę, żeby rosyjska armia stała gdzieś tam pod Pokrowskiem niż pod Przemyślem. To jest w ogóle podstawowa sprawa. To jest oczywiście banał, co ja powiem, no ale jeżeli Ukraina jest ujarzmiona czy częścią Rosji, tak jak było w przeszłości, no to mamy przechlapane, prawda? W związku z tym tutaj mamy wspólnotę interesów, ale jest szereg spraw, nie wiem, bo takich ktoś może powiedzieć, że to pierdoły, prawda? Ale są rzeczy też życia i śmierci dla wielu ludzi, jak nie wiem, przemysł transportowy, rolnictwo, no właśnie, kwestie historyczne, w których być może zawsze będziemy konkurentami, prawda? To też otwiera kolejną dyskusję, czy w interesie Polski jest włączenie na przykład Ukrainy do Unii Europejskiej, NATO, wiesz, no ale to mam wrażenie, że osobny odcinek moglibyśmy na tym
nagrywać.
No, wydaje mi się, że nie ma co, jakby wiesz, w taki utopijny sposób podchodzić jak część polskich intelektualistów, że musi zapanować taka pełna utopia, jak między kobietą a mężczyzną, kiedy się świeżo poznali, nie?
Miłość. No wiesz, tak. Był taki moment, nasi prezydenci też wtedy byli, jakby w taki sposób się trochę zachowywali, też przyjaciele i tak dalej. Więc
no wiesz, ta analogia naprawdę jest bardzo trafiona. To jest tak jak w związku. No każdy, kto był w dłuższym związku z kobietą, wie, że zaczyna się od takiego okresu euforii, a potem wychodzą rozmaite problemy i konflikty interesów. I trzeba to jakoś dogadać, nie? Ale tak jest życie po prostu.
No ciekawe porównanie. Dlatego, że tutaj z tego wyjątku nie wyjdziemy, bo i to chyba, proszę Państwa, też chciałbym przekazać, bo jak czytam te statystyki, że ponad tam 48% Polaków nie chce pomocy wojskowej dla Ukrainy, że coraz mniej Polaków sympatyzuje, jeśli chodzi o wojnę z Ukrainą, to nie wiem, co z Rosją sympatyzują, no to po prostu to się tak zastanawiam, no to co liczycie na to, że się przeniesiemy gdzieś, nie wiem, weźmiemy Polskę i jakby teleportujemy ją na, nie wiem, tam gdzieś ciepło na przykład do obok Argentyny i Urugwaju, tam jest bardzo ładnie, może tam się dołączymy, wiesz, no i nie będziemy mieli Rosji wtedy i będzie święty spokój, no i będziemy mieli państwo tam, gdzie mamy, zawsze tak będzie, mieszkamy teraz, Polacy żyją między Bugiem a Odrą i siłą rzeczy problem chyba imperialistycznych zapędów rosyjskich, to jest problem na lata, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No i tutaj rzeczywiście łączy nas wspólny interes z Ukrainą i tego się nie wiem, no jak można temu zaprzeczać, mówiąc szczerze, no ale wiem, że są tacy ludzie w Polsce.
No wiesz, no, powiedziałbym, że to jest bardzo długa tradycja, no, intelektualna w Polsce i zawsze było takie stronnictwo. Ja myślę, że ono no teraz nie ma jakiejś wielkiej reprezentacji politycznej, z tego co mi wiadomo przynajmniej. Nie jestem specem od polskich partii politycznych, ale chyba nie ma żadnej, która by głosiła tego typu teorie otwarcie przynajmniej. Ale pamiętaj, że zawsze była taka koncepcja, chociażby endecy na początku XX wieku wychodzili z takiego założenia, że Ukraina jako taka jest ideą wymyśloną przez Austriaków lub Niemców, w zależności od wersji tej historii, no i że ta Ukraina zawsze będzie tworem proniemieckim, co zamyka Polskę w takich kleszczach, prawda, ze wschodu i z zachodu. I dlatego uważali, i stąd uważali, że Polska i Rosja mają wspólny interes w tym, żeby do powstania Ukrainy nigdy nie dopuścić, no żeby nie stworzyć tutaj jakiegoś bastionu niemieckiego czy pruskiego w naszej części Europy, bo same kłopoty z tego będą. W związku z tym to jest... Całe książki na ten temat powstawały, nie?
To się zmieniła narracja, jak powstał Związek Sowiecki. Bo już wtedy się okazało, że że polscy intelektualiści, ziemianie, arystokraci i burżuazja, tak to określmy, miejska, mieszczaństwo, to tak raczej średnio się z tym Związku Sowieckim, w relacjach z Związku Sowieckim może odnaleźć, tak mi się wydaje.
Kto tam się mógł odnaleźć, Mateusz?
No właśnie, tam, wiesz, widziałem. Nieraz byłem w Bykowni, nieraz byłem w Piatychatkach i proszę Państwa, być Polakiem w Związku Sowieckim kończyło się zawsze w ten sam sposób. Znam ludzi, którzy opowiadali o tym, jak ich dziadkowie, pradziadkowie zmieniali nazwiska, bo bycie Polakiem liczyli na to, że nie zostaną wywiezieni na Syberię, bo bycie Polakiem kończyło się albo więzieniem NKWD, albo Syberią i gdzieś po prostu takimi miejscami jak Sachalin na przykład czasami.
Tak. To mówisz o operacji polskiej NKWD, która wcześniej były deportacje Polaków z tych terenów przygranicznych. I co ciekawe, powiem Ci, że w ramach tej operacji polskiej NKWD zgładzono około 114 tysięcy ludzi, tak, ale być może znacznie więcej, bo jeszcze rodziny, przecież bardzo często dzieci do sierocińców oddawano i tam one gdzieś ginęły w jakichś straszliwych warunkach. No tak, i ktoś to kiedyś powiedział, że bycie Polakiem w Związku Sowieckim w latach 30. to było tak jak być Żydem w III Rzeszy, nie? Bo oczywiście były te operacje polskie, operacje narodowe wymierzone w Niemców nadbałżańskich, w Koreańczyków, bo miała być wymierzona w Japończyków, ale nie było Japończyków, wiesz, to Koreańczycy poszli pod nóż, to jest chory system po prostu, ale też wydaje mi się, że to było z myślą o przyszłości zrobione, to znaczy Sowieci się już, wiesz, szykowali na Polskę, i spodziewali się wojny z Polską, z Niemcami, z Japonią i nie chcieli mieć po prostu piątej kolumny.
No i mało się o tym mówi w Polsce. Mało się mówi o tym, co zrobiono z Marszalszczyzną, co zrobiono nawet z komunistyczną partią Związku Sowieckiego, bo przecież tam to zrobiono taką czystkę, że Polacy po prostu zniknęli, poczynając od
Koszalną. Tak. To ciekawa sprawa, wiesz, muszę ci powiedzieć, bo jak już zaczęli zabijać, to zabijali równo.
Tak.
Jakby oskarżenie było takie, że należeli ci ludzie do POW, dawnej nieistniejącej, Polskiej Organizacji Wojskowej Piłsudskiego. I po prostu odbywało się to w ten sposób, że aresztowano danego Polaka, bito go, katowano, aż się przyznał, że był członkiem POW. Potem mówili, no dobra, ale kto był z tobą? Jeżeli byłeś w organizacji, no to dawaj nazwiska. No to on podawał, wiesz, już tak był skatowany, że podawał wszystkich swoich znajomych. No to jak ich brali, ta sama procedura, no to rozumiesz, że liczba ofiar rosła w sposób geometryczny, natychmiast. No z jednego pięciu, no, trzeba było podać pięć osób, no to wiesz, z jednego z pięciu, potem z tych pięciu 25 i tam dojeżdżasz do 1000 w tydzień, nie? I to były koszmarne rzeczy. I właśnie czy ofiarą czystki padli zwykli Polacy, którzy tylko mieli nazwisko na Wicz i Ski, ale tak jak mówisz, również komuniści. Czytałem sobie kilka dni temu zeznania Brunona Jasińskiego, który wybitnego poety futurysty, który się nawrócił na komunizm, wyjechał do Związku Sowieckiego, zhańbił się tym, że w tej słynnej księdze, wiesz, kanału białomorskiego tam napisał pochwalny artykuł o tej wielkiej budowie, a tam wiesz, 50 tysięcy ludzi zginęło, jak to budowali, no ale oczywiście go aresztowali i są jego zeznania i listy, słuchaj, nie pamiętam, czy do Stalina, czy do Jeżowa, chyba do Jeżowa, no to tam wiesz, to naprawdę dla dobrego psychiatry, nie? Towarzyszu, zawsze byłem wierny partii, kocham partię, dlaczego mi to robicie? Ocalcie mnie, a będę wam służył do końca, nie? No po prostu jakieś Sowietów...
Pociesza mnie myśl, że Jeżow później takie same listy pisał do Stalina i się zachował. Było wiadomo, co go czeka i bardzo dużo pił, bo już wiedział, że będzie znikał ze zdjęć. Nie? No ale wiesz, jest to jednak, no to co powiedziałeś, jest to dla mnie takie, zawsze mnie to porusza, jak właśnie jestem czy w Bykowni, czy na Piatychatkach, że po prostu no bycie Polakiem to był wyrok. I o tym się bardzo, bardzo mało u nas mówi. No Aleksander Watt przecież też został zesłany, też no, wszyscy ci nasi intelektualiści, którzy lekko sympatyzowali z Rosją albo komunizowali, to już później, już w 1939-1940 roku, no większość z nich, no niestety, ale albo stety, no taka była historia, tutaj nie ma co jakby tutaj tego jakoś warunkować, po prostu wylądowała właśnie tam, gdzie wylądowała, czyli często albo w więzieniach, albo na Syberii. Część przeżyła, część nie. No. I
Tak, ale
to jest też nasza historia.
Jest taki, był taki szef tej struktur polskich komunistycznych, on nazywał się Leński chyba. I nieprawdopodobne było to, że no wiesz, część tych ludzi była rozrzucona po całej Europie, no bo Polacy tam agitowali we Francji, w różnych miejscach. I nie wiem, gdzie on siedział, czy on był w Polsce, czy on był we Francji, już nie pamiętam teraz, no ale dostał wezwanie do Moskwy, pilnie przyjedź, nie? I wyobrażasz sobie, że on pojechał, nie? To jest dla mnie, bo nie mógł psychologicznie odmówić
objąć
partii,
tego,
nie?
Chociaż wiedział, że... Tak samo było
ale
z
wiedział, że
Tuchaczewskim. No ale z Tuchaczewskim było dokładnie to samo. Przecież on był na wyjeździe zagranicznym i jak go wezwali, i on już miał informację, że on może, wiesz, że on może, jakby, że co go może czekać, a on wrócił z rodziną. To jest jakby, czy nie pamiętam, czy rodzina była na miejscu i to był też jeden z powodów, ale on był przekonany, że nie, że to jest niemożliwe. Ale pamiętam, jakiś czas temu czytałem taki artykuł na temat któregoś z rosyjskich, znaczy z sowieckich generałów, którzy tam byli odpowiedzialni za klęskę w 1941 roku. Wydaje mi się, że to był generał, który, czy tam to był wtedy komar, nie generał, przecież nie było rang wojskowych, ale tego typu, jakie znamy teraz, ale no, dowódca tego frontu południowo-zachodniego chyba, no, chodzi mi o okręg kijowski, czyli największego też okręgu armii sowieckiej. No i tam było napisane, że on wykazał się odwagą, mając związek małżeński z Polką i kiedy awansował, to nie kończąc tego związku małżeńskiego, bo mogło mu to zagrozić jego karierze, a nawet życiu, wiesz, tak to Rosjanie jakby opisują, czyli wprost mówią, że jakby to, że miał żonę Polkę, to było dla niego zagrożenie życia, czy właśnie zagrożenie kariery, ale on tutaj nie rozwiódł się mimo właśnie propozycji, żeby to zrobić, no ale mimo wszystko tę karierę zrobił, już to zginął pod Kijowem, z tego co pamiętam, w tym okrążeniu. Więc no, takie było, proszę Państwa, tak w ramach, już sobie zajrzeliśmy jeszcze na drugą stronę granicy. Nie było łatwo być Polakiem w trakcie II wojny światowej. To tak, na koniec już.
Amen.
Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich widzów, którzy dotarli aż do tego momentu. Dzięki za oglądanie.
Tak, i polecamy książki Piotra, polecamy również kanał Historia Realna.
Ja Państwo... zareklamuję, korzystając z okazji. Ukraińcy i Wołyń zdradzony. Polecam Państwu.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa, mam nadzieję, że była dla Państwa interesująca. Staraliśmy się najbardziej obiektywnie, jak się da, podejść do tematu, mówić o tym, co wiemy, o kwestiach historycznych, bez ubarwiania, bez jakiegoś tutaj rozmydlania, tylko mówić o prawdzie, bo to jest chyba najważniejsze w takich sytuacjach, aby też dbać o to, co się mówi konkretnie, dobierając słowa, bo opisujemy temat trudny, bardzo bolesny dla wielu osób, zwłaszcza dla rodzin ofiar, ale też skomplikowany przez to, jak skomplikowane były te relacje właśnie między Polakami i Ukraińcami. Dalej zresztą w wielu kwestiach są, choć na szczęście już zupełnie inne jest to skomplikowanie i czego innego dotyczy. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że się Państwu ta rozmowa podobała. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Napiszcie też, jak uważacie, jak ten konflikt historyczny można zakończyć, czego oczekiwalibyście właśnie od obu stron, jeśli chodzi właśnie o zakończenie tego konfliktu historycznego, co powinniśmy zrobić, co powinni zrobić Polacy, co powinni zrobić Ukraińcy. Zachęcam do komentowania. Dziękuję za to, że jesteście widzami tego kanału, za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję także za wsparcie za pomocą portalu Patronite, bo dzięki temu wsparciu mogę tworzyć ten kanał. Właściwie głównie dzięki właśnie temu wsparciu i bardzo za to dziękuję, bo no, w ten sposób uczestniczycie w tworzeniu tego kanału. Wielkie dzięki. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz życzę Państwu już wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.